Jesteśmy w przestrzeniach wystawienniczych w kamienicy Celejowskiej, gdzie prezentujemy pracę Antoniego Starowiejskiego. Ta przestrzeń jest podzielona na dwie części i pokazuje jakby inne odsłony twórczości artysty, ale też ta wystawa wpisuje się w taki, powiedzmy, cykl wystaw tegorocznych. Te wystawy miały pokazać taki dialog artystów z rzeczywistością. Każdy z artystów inaczej ten świat postrzega, inaczej go interpretuje. Antoni Starowiejski jest artystą pod tym względem niezwykle ciekawym. Ja pozwoliłam sobie nazwać tę wystawę horyzont zewnętrzny, horyzont wewnętrzny. Z jednej strony odnosząc się do takiego ostatniego długiego cyklu horyzonty, ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na tę pracę, widzimy, że słowo horyzont możemy różnie interpretować, ponieważ to samo słowo ma wiele znaczeń, jest też naładowane symbolicznie. Horyzont jest jakimś takim z jednej strony miejscem, z drugiej strony jest też czymś, co wyznacza nam przestrzeń, miejscem, ale też granicą między tym, co jest tu przed nami, co jest takie postrzegane, ale też za horyzontem jest świat, który jest też światem realnym. Światem, którego nie widzimy i gdy idziemy dalej, jakby coraz głębiej wchodzimy w to, co jest dla nas pierwotnie niewidzialne. I też jest horyzont takim miejscem tej równowagi, zatrzymania się pomiędzy dwoma właśnie światami. W pracach Antoniego Starowiejskiego z jednej strony jest otwarta przestrzeń horyzontu, a z drugiej strony jest intymność nawet w przestrzeni. Czyli właściwie trochę sprzeczność, ale ta intymność, takie zamknięcie, które wynika też z takiego skoncentrowania się na fragmencie świata. Bo mam wrażenie, że Antoni Starowiejski najpierw obserwuje ten świat bardzo uważnie, bardzo często fotografuje i nad tym światem najpierw robi namysł długi, a potem przenosi go w tę formę plastyczną. Bardzo zależało mi, żeby ta wystawa odbyła się w kamienicy Celejowskiej, gdzie mamy dwie przestrzenie, które nie są dużymi przestrzeniami, one są przestrzeniami intymnymi. I prace Antoniego Starowiejskiego też mają swoją intymność, nawet jeżeli w nich jest ta przestrzenność, otwarcie się. Jednak ten fragment jest bardzo osobisty, ale bardzo często jakby gdzieś sugeruje artysta nam poprzez tytuły to, że to jest ta rzeczywistość, ten świat, w którym żyjemy. Tytuł Nasyp. Właściwie możemy powiedzieć, że dąży ku jakimś bardzo uproszczeniu, wręcz abstrakcji, ale z drugiej strony widzimy świetlistość słońca, widzimy horyzont, widzimy ten kolor nieba, i który jest na pograniczu sztuki mimetycznej i takiej abstrakcyjnej. No tutaj artysta się porusza pomiędzy tymi dwoma pojęciami, tymi dwoma światami plastycznymi, ale i trudno go nawet umieścić, ponieważ nawet poprzez takie abstrakcyjne elementy chce gdzieś odkryć ten świat zewnętrzny. On jest umieszczony w tym świecie zewnętrznym. W drugiej przestrzeni fragment pejzażu miejskiego, koło którego artysta codziennie przechodzi. Czyli to jest ciągła obecność w tym miejscu, kiedy on idzie albo wraca z domu, staje się jego intymną przestrzenią, jego przestrzenią. I takie odniesienie się właśnie do miejsc, takiego miejsca, które czuje, że to jest jego miejsce, które chce uwiecznić poprzez obraz, ale też praca Przejście, która też jest przejściem, po prostu jednym z przejść w Warszawie, w które bardzo często artysta wchodzi, ale które daje możliwość pokazania z jednej strony też takich pewnych napięć plastycznych. To przejście gdzieś prowadzi nas w jakąś dal, w nieskończoność, w jakąś tajemnicę. Taką tajemnicę, którą możemy odczytać poprzez pracę Korytarz. My mamy jedną z tych prac, bo jeszcze jest inna zrealizowana praca, bardzo podobna, właśnie Korytarz. Jest to fragment niewielkiego korytarza z otwartymi drzwiami. Ale to gdzieś jest zawieszone pomiędzy tym, co jest rzeczywiste i nierzeczywiste. Mamy takie poczucie, stojąc przed tym obrazem, że jest to obraz, który nosi sobie jakąś obecność. Zresztą ja bym chciała powiedzieć, że te wszystkie prace, które są z tej serii właśnie prac pokazujących architekturę, przejścia, wnętrza, one nie są pracami figuratywnymi, tam nie ma człowieka, ale ja to nazywam, że tam jest obecność.
Czy pan komponuje? Pytam o dźwięki, o muzykę.
Jeśli chodzi o muzykę, to nie komponuję. Nie potrafię grać na żadnych instrumentach, a to chyba jest niezbędne, żeby komponować. Natomiast bardzo dla mnie muzyka jest takim, muzyka, czy w ogóle dźwięk, bo można to nawet rozszerzyć po prostu do pojęcia audiosfery, czy dźwięku, i to bardzo mnie interesuje ta strefa. Jeśli chodzi o malarstwo, jest to na poziomie takim bardzo intuicyjnym, bo bezpośrednio nie da się przełożyć dźwięku na obraz. Natomiast myślę, że jest coś takiego, jak mówi się nawet o brzmieniu koloru czy kompozycji w obrazie, tak jak właśnie w kompozycji muzycznej. Każdy kolor czy jakaś materia ma swój dźwięk po prostu. I to myślę, że to jest ta część wspólna i może takiej mojej niespełnionej znowu fascynacji muzyką, dźwiękiem.
Powiem panu, dlaczego o to zapytałam, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłam pana pracę, to miałam takie wrażenie, że jeśli pan komponuje muzykę, to szuka pan dźwięku niemożliwego, absolutnego, takiego, który jest, a pan próbuje go uchwycić. Słyszę ten dźwięk, kiedy patrzę na pana obrazy. Pierwszy raz mi się zdarza słuchać czyichś obrazów. Ona jest bardzo brudna, ta nasza audiosfera. Pobrudziliśmy ją okrutnie. Pan stara się ją oczyszczać, kiedy pan o niej myśli?
Z jednej strony tak, to znaczy nie robię takich obrazów, które składają się po prostu z takiego notowania przestrzeni, takiej jaką widać, czy nie wiem, można sfotografować, tylko jest ona dosyć tak, można powiedzieć, przetworzona, czyli no odbywa się to zawsze w relacji do tego świata zewnętrznego, natomiast jednak jest to wybór, dokonuję wyborów. Nie potrafiłbym, ale też nie widzę sensu, żeby notować po prostu z taką fotograficzną dokładnością, co jest przed oczami. I może stąd jest tak, że ona jest no właśnie taka bezludna i gdzieś pusta. Ale z drugiej strony no, zwracają moją uwagę takie rzeczy, które są, powiedziałbym, czasami podrzędne w takim postrzeganiu, to znaczy niekoniecznie jakieś przestrzenie, które są bardzo widowiskowe czy fascynujące, jakieś panoramy, tylko takie fragmenty, które są gdzieś tak na uboczu, na przykład skrzynia na piach, jakiś właśnie stary płaszcz zostawiony na ścianie śmietnika, zresztą przestrzeń takiego przejścia pod wiaduktem, nocna przestrzeń. I nie są to jakieś takie konkretne miejsca, które gdzieś mógłbym na mapie dokładnie określić. To są jakieś taka alternatywna rzeczywistość, która gdzieś jest pochodną tej, z którą się stykam.
Proszę mi opowiedzieć też o perspektywie, z której pan przygląda się światu.
Trochę zmieniam tą perspektywę. Myślę, że często jest ona bardziej z dołu, takiej nawet, jak to się mówi, żabiej perspektywy. Z czego to wynika? Myślę, że to jest jakiś taki proces szukania tych właściwych rozwiązań po prostu na obraz, które by mi dały taką możliwość, że ja zobaczę ten obraz. Zanim go namaluję, muszę go mieć w głowie.
Pytam o relację między pana wyobraźnią a pracą.
Jednak nie da się. Z jednej strony opór materii, szczególnie kiedy właśnie pewne rzeczy nie wychodzą. Ale też ważny jest ten proces, żeby obserwować, żeby mieć tą uwagę, nie dążyć jakby ślepo, nie realizować zamierzeń, bo właśnie wtedy obraz gdzieś zaczyna się gubić, tylko obserwować, co się dzieje na płótnie i jakby też na podstawie tego, co widać, dokonywać jakichś wyborów i decyzji. Tutaj też jest ważna ta sfera właśnie procesu. A z drugiej strony też trzeba się jakby pogodzić z tym, że to jest malarstwo, znaczy to nie jest jakaś iluzja. Tylko to jest przestrzeń malarska i tutaj owszem ta iluzja powstaje, ale ona dopiero powstaje wtedy, kiedy powstanie ta przestrzeń malarska, to znaczy kiedy ten świat jest zbudowany kolorem właśnie czy światłem w sposób taki odpowiadający jakoś moim wyobrażeniom o tym malarstwie. Ale jest to proces, nigdy nie da się tak do końca przewidzieć, co się wydarzy, mimo że czasami już na początku wyraźnie wiem, jak te formy określić i trzeba być czujnym.